Co trzeci pracownik byłby skłonny zrezygnować z części wynagrodzenia, by zachować możliwość pracy zdalnej. Co drugi mógłby nawet zmienić pracodawcę, by móc nadal pracować w domu, wynika z badań Deloitte. 7 kwietnia wchodzą w życie przepisy regulujące pracę zdalną.
Dużo osób już przechodzi na pracę zdalną tak po prostu z wygody.
Zdalnie się nie da remontować mieszkania, natomiast prace biurowe no to można wszędzie, aby tylko internet był.
Można spędzić czas w domu, zająć się też ważnymi sprawami, ewentualnie nie wiem, dzieckiem przy okazji.
Nie można cały czas pracować tylko przy komputerze, no bo to jednak zabija te takie społeczne odruchy.
Są zawody, w których praca zdalna może być lepsza, bo dzięki takiemu komfortowi w domu może być bardziej produktywnym, ale są na przykład zawody jak nauczyciel, gdzie to raczej powinien być praca z uczniem.
Praca zdalna otworzyła możliwości dla ludzi, którzy na przykład mieli problemy z dojazdem, ale myślę, że również w biurach ludzie są potrzebni i czasami ta fizyczna obecność jest niezbędna.
Praca zdalna może być na żądanie pracownika, z polecenia pracodawcy albo za porozumieniem obu stron w momencie podpisywania umowy o pracę, mówi radca prawny, ekspert w zakresie prawa pracy w Kancelarii Bieluki Partnerzy Jolanta Adamska.
Duzi gracze na rynku pracodawców jednak nie decydują się na czystą formę pracy zdalnej, tylko wprowadzają formę hybrydową z różnych względów, raz organizacyjnych, ale dwa też dbania o dobrostan pracowników, bo badania psychologiczne wskazują na to, że wykonywanie ciągle pracy zdalnej nie wpływa korzystnie na pracownika, na jego związanie z zespołem, też na jego samopoczucie.
Przepisy wskazują osoby uprzywilejowane, którym pracodawcy będzie trudno odmówić pracy zdalnej. To kobiety w ciąży, rodzice dziecka z niepełnosprawnością lub osoby opiekujące się najbliższymi.
Tutaj proszę pamiętać, że pracodawca może odmówić wykonywania pracy zdalnej, tylko musi wskazać powody tej odmowy i powinny dotyczyć braku możliwości organizacyjnych, technologicznych bądź innych zapewnienia tego trybu wykonywania pracy.
By wykonywać pracę zdalnie, muszą być spełnione pewne warunki.
Warunki BHP, które wskazują, że wykonywanie pracy musi odbywać się w warunkach bezpiecznych dla pracownika. Kolejny obszar to wskazanie rozwiązań informatycznych, które chronią dane pracodawcy przed nieuprawnionym wykorzystaniem bądź rozprzestrzenianiem się tych danych. Również obszar weryfikacji czasu pracy. Te wszystkie postanowienia wskazujemy albo w regulaminie. Jeżeli mamy związki zawodowe, to ten regulamin powinien być uzgodniony ze związkami. Natomiast jeżeli nie uzgodnimy tego ze związkami albo nie wprowadzimy regulaminu, a pozostaniemy w formule pracy zdalnej tylko i wyłącznie na zgodny wniosek stron, to wszystkie te warunki wskazujemy w porozumieniu z pracownikiem. Pracownik składa oświadczenie, że warunki, w których wykonuje pracę, spełniają wszelkie wymagania BHP.
Ważne jest, byśmy pracę wykonywali w ustalonym z pracodawcą miejscu, nawet jeśli w domu zabraknie nagle internetu.
Taka awaria z łączem powinna być zgłoszona pracodawcy jako brak możliwości wykonywania pracy, natomiast na pewno nie upoważnia do opuszczenia tego miejsca i przeniesienia się w inne miejsce samodzielnie przez pracownika.
Pracę zdalną będzie można także kontrolować.
Kontrole będą dotyczyć warunków BHP, oczywiście po poinformowaniu pracownika w terminie z nim uzgodnionym, tak aby nie naruszyć miru domowego. Czyli to nie mogą być takie z zaskoczenia kontrole.
Koszty związane z organizacją pracy zdalnej powinien pokryć pracodawca.
Pracodawca nie jest w stanie wyliczyć tych kosztów co do złotówki, dlatego ustawodawca daje możliwość wprowadzenia ryczałtu. Pewnym rozwiązaniem jest po prostu wskazanie w naszym regulaminie bądź porozumieniu z pracownikiem, w jaki sposób my ten ryczałt ustalamy. I żeby oczywiście przyjęte kwoty nie powodowały, że kwota ekwiwalentu stanowi na przykład 50% wynagrodzenia pracownika.
Więzienie ludzi w domach, do tego tutaj wszystko dąży. Niektórzy lubią pracować z domu, ja bym nie umiała chyba tak żyć.